trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzecia niedziela Adwentu, rok A, niedziela Gaudete. Z księgi proroka Izajasza. Odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg, oto pomsta. Przychodzi Boża odpłata, On sam przychodzi, aby was zbawić. Z listu świętego Jakuba Apostoła. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie bracia proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też innego mamy oczekiwać? Siostry i bracia, przed nami liturgia z niedzieli zwanej niedzielą Gaudete, to znaczy niedzielą radości, niedzielą ucieszenia się. Antyfona na początek dzisiejszej Eucharystii to fragment listu do Filipian, 4:4-5, kiedy apostoł Paweł mówi do Filipian: radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam, radujcie się, Pan jest blisko. I rzeczywiście to jest taki czas, kiedy Pan już jest blisko. Pan jest blisko nas, blisko każdego z nas. Jeszcze 2 tygodnie i świętowanie Narodzenia Pańskiego. Jest to powód oczywiście do radości. Jeśli ktoś jest wierzący, jeśli ktoś chce wierzyć Bogu, jeśli ktoś na Boga liczy i rzeczywiście na Niego czeka, to jest to powód do ogromnej radości. Jeśli ktoś z Bogiem się nie liczy i nie zwraca na Niego uwagi, to tych powodów do radości nie ma. Ale myślę, że warto zastanowić się i zatrzymać przy tej dzisiejszej liturgii, ponieważ może ona w nas wprowadzić pewien niepokój, albo nas samych wprowadzić w pewien niepokój, bardzo błogosławiony i niezwykle potrzebny, który nie pozwoli nam przejść nad tym słowem pobieżnie, ale rzeczywiście zatrzyma nas i może nawet wprowadzi w głębie tego, co zostało napisane. A jak to słyszeliśmy już przed tygodniem, zostało to wszystko przecież napisane dla naszego pouczenia. Temat dzisiejszego spotkania, temat tej liturgii słowa, to właściwie 2 wyrażenia. Radość i zwątpienie, albo zwątpienie i radość. Zwątpienie w radości, albo radość w zwątpieniu. Dlaczego tak? Zacznę właściwie od samego końca, czyli od Ewangelii. Mamy sytuację, kiedy Jan Chrzciciel jest już aresztowany. Jest uwięziony w twierdzy na Macheroncie i to jest wydarzenie w życiu Jana bardzo bolesne, ograniczające w niezwykły sposób, ograniczające jego możliwości. On nie ma tam za bardzo możliwości jakiegoś ruchu, wykonania jakiegoś ruchu. Ta twierdza tak naprawdę dla Jana to jest najlepsze miejsce do tego, żeby spełniło się proroctwo, które sam o sobie wypowiadał, że on jest po to, aby się umniejszać. Natomiast Jezus przychodzi po to, aby być wywyższony. Jan może w Macheroncie, w tym uwięzieniu, w ograniczeniu, jakie sprawia mu przebywanie w lochu, doświadczyć tego, że rzeczywiście może cieszyć się radością oblubieńca. Ale pojawia się pewien problem. Problem, którym dzieli się Jan ze swoimi uczniami i może nawet ze względu na to rzeczywiście ich do Jezusa wysyła. Jan słyszy w więzieniu o czynach Jezusa. Co to za czyny? To są czyny, które trochę przeczą wizji mesjańskiej, jaką Jan w pewien sposób kreślił. Bo przecież mówił ciągle o tym, że siekiera jest przyłożona do korzeni drzew. Przychodzi ten, który ma cep w swoim ręku i będzie młócił i będzie oddzielał ziarno od plewy. On rzeczywiście weźmie w garść synów Izraela, podrzuci ich do góry, dmuchnie tym powiewem, tym wichrem Ducha Świętego i oddzieli ziarno od plewy. Ziarno opadnie na ziemię, plewy pofruną gdzieś, no właśnie. Nawet nie bardzo jest istotne, dokąd te plewy pofruną. Po prostu ich nie będzie. A tu okazuje się, że Jezus robi zupełnie coś innego. Że Jezus zupełnie inaczej widzi swoją misję. Mogą nam z pomocą przyjść te stwierdzenia, które już były w zeszłym tygodniu poruszone. Mogą nam z pomocą przyjść te słowa, które padły w zeszłym tygodniu, że Jan jest głosem wołającym na pustyni, jest dźwiękiem. Dźwiękiem, na który się zwraca uwagę. Dźwiękiem, który przykuwa uwagę, który budzi zainteresowanie. Natomiast słowo, które nadaje sens, jest już zupełnie inne. Słowo jest słowem o miłości, słowo jest słowem o pokoju. Słowo to Chrystus. Chrystus, który przychodzi odkupić, który przychodzi wybawić, który przychodzi zapłacić, który przychodzi wydobyć każdego człowieka ze śmierci. My o tym wiemy i na to się zgadzamy. Ale czy o tym wiedział Jan? Może stąd wynikały jego pewne wątpliwości. Jezus na to pytanie Jana, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy jednak czekać na innego, no bo nie jest tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, wymyślili i czegośmy się spodziewali. Zresztą po śmierci Jezusa dwóch pójdzie do Emaus i też będą mówić, że myśmy się spodziewali tego i tego, natomiast on nas zupełnie zaskoczył. Ale Jezus wtedy odpowiada proroctwem. Jezus odpowiada tekstami Izajasza, którym wiemy, że jest prorokiem Adwentu, że jest prorokiem, który najwięcej miejsca pozostawia Mesjaszowi, który najwięcej miejsca w swoich księgach daje temu, który przychodzi. A zatem Izajasz 26:19, zmartwychwstanie umarłych, to jest proroctwo o ogromnej radości. Później 29:18, głusi usłyszą słowa Pisma, oczy będą wolne od ciemności i mroku. Znów radość pokornych i ubogich, ciągle ta radość. Rozpoznają Boga. Izajasz 61:1. Duch Pański spoczywa na mnie, Pan mnie namaścił, jestem powołany, jestem posłany do pełnienia czynów mesjańskich. Co więcej, Jezus zapowiada rzeczy jeszcze większe, rzeczy, które ostatecznie będą prowadzić do zgorszenia. Jezus mówi wyraźnie na zakończenie swojej wypowiedzi, błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy, kto we mnie nie zwątpi. No można przetłumaczyć i myślę, że dobrze jest tłumaczyć ten tekst jako to zdanie Jezusa, kto się mną nie zgorszy. Bo Chrystus ma już w perspektywie to, co będzie zgorszeniem dla Żydów. Ma w perspektywie dwa wydarzenia. To jest Ewangelia Jana, 6 rozdział, 61 wers, kiedy Jezus zapowiada Eucharystię i ludzie się tym gorszą. Gorszą się zapowiedzią Chrystusa, którzy nie potrafią zrozumieć tego, jak można się karmić Jego ciałem. Odchodzą, zgorszeni. Jezus wtedy pyta, wy też chcecie odejść? Szymon, zwany Piotrem, odpowiada, Panie, Ty masz słowa życia wiecznego, dokąd my mamy jeszcze chodzić? Gdzie mamy szukać? Nie musimy szukać. A jednak ten Piotr się zgorszy. Piotr zgorszy się, kiedy zobaczy Chrystusa sponiewieranego. Zgorszy się samym sobą, kiedy 3 razy wyprze się Jezusa, tego, któremu zaufał, tego, któremu powierzył całe swoje życie, temu, w którego dłoniach i w którego misji rzeczywiście zobaczył sens swojego istnienia. On się wyprze tego człowieka, powie, nie znam go, nie byłem z nim, nie wiem, co mówisz. I wreszcie to zgorszenie, które opisują wszyscy ewangeliści, kiedy Jezus zawiśnie między niebem i ziemią. To jest zgorszenie, zgorszenie krzyża, zgorszenie, które towarzyszy Żydom aż do dnia dzisiejszego. Zgorszyli się krzyżem. Nie byli i nie są do tej pory w stanie przyjąć takiego Mesjasza. Mesjasza sponiewieranego, odrzuconego i to jeszcze przez nich. Słowo stało się ciałem, zamieszkało, światłość przyszła na świat, do swojej własności i swoi jej nie przyjęli, napisze Jan w prologu, w 1 rozdziale swojej Ewangelii. Zgorszenie, zwątpienie, zwątpienie w Boga, który sobie nie radzi w tym świecie, który sobie nie radzi z tym światem, zwątpienie w Boga, który nie postępuje tak jak my, który nie spełnia naszych pragnień. Czy nie gorszę się Bogiem? Myślę, że ta dzisiejsza liturgia zadaje mi takie pytanie. Czy nie gorszę się Bogiem? Czy nie ograniczam Go? Nawet w Jego przyjściu. Czy nie mam konkretnych planów związanych z Bożym działaniem w moim życiu i w życiu innych ludzi? Jak to ze mną jest? To bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie. Bardzo ważne, żeby zobaczyć dziś Jana, który się zastanawia, który być może ma wątpliwości, który jest zakłopotany postępowaniem swojego bliskiego krewnego. Były konkretne obietnice, na tym zresztą polega rozeznanie, czy prorok mówi prawdę. Jan wypowiadał konkretne ostrzeżenia, a tu nic, nic się nie dzieje. Nic się nie realizuje, nic się nie spełnia. Czy nie mam wtedy wątpliwości, kiedy nic się nie dzieje? Czy nie wątpię w Boga, gdy nie realizują się zapowiedzi? Czy mam tę wolność? Czy daję Bogu wolność? W Adwencie dociera do nas bardzo mocno Ewangelia o zwiastowaniu. Dopiero co w uroczystość niepokalanego poczęcia po raz kolejny ją słyszeliśmy. Ewangelia zwiastowania. Kiedy Maryja na zakończenie rozmowy z aniołem, rozmowy, która nic jej praktycznie nie wyjaśniła, która jeszcze bardziej zapowiedziała ciemność obecną w jej życiu, odpowiada: oto ja, służebnica Pana. Można by to też przetłumaczyć: oto ja, niewolnica Pańska. Ja nie chcę swojej woli, ja jestem niewolna dla siebie i ze względu na siebie chcę woli mojego Boga. Ta wola jest dla mnie ważniejsza, bardziej istotna. Chcę być posłuszną. A zatem wątpliwości Jana, ta ciemność, która go dotyka, to ograniczenie zewnętrzne i wewnętrzne, prowokuje go, by zadać konkretne pytanie, by wysłać swoich uczniów. Oni uzyskują odpowiedź, która na pewno im niewiele rozjaśnia, bo nie jest odpowiedzią na pytanie o ich oczekiwania, ale jest odpowiedzią na pytanie o Boga. Jest odpowiedzią na pytanie o to, jak Bóg patrzy na świat, kim dla Niego jesteśmy. I oto słyszymy, że niewidomi wzrok odzyskują, że Bóg przychodzi po to, żeby dać wzrok niewidomym, żeby rozjaśnić nam życie, żeby nam je wyjaśnić, że to nie chodzi o to, że my od samego początku istnienia i swoimi siłami rozpoznamy, jaki jest cel i sens, ale że dzięki łasce, przekładając to na życie Kościoła, na naszą obecną sytuację, dzięki łasce chrztu, dzięki łasce życia w Kościele, uzyskujemy wzrok. Nie tyle odzyskujemy, ale uzyskujemy wzrok. I widzimy więcej. I widzimy sens istnienia. Wiemy, dokąd zmierzamy. To jest Bóg, który otwiera przed nami perspektywę życia. Chromi chodzą. Ile razy się potykamy? Ile razy upadamy? Ile razy okazuje się, że nie radzimy sobie nawet w podstawowych rzeczach, że nie potrafimy przestrzegać najprostszych przykazań, że te wszystkie prawa Boże, które nie są nam dane po to, żeby nas zgnębić, ale po to, żeby nam pomóc na drodze do nieba, są po prostu zbyt trudne. Natomiast łaska przychodzi z pomocą za każdym razem. Ilekroć staniesz, czy ja staję przed sakramentem pokuty i pojednania, przed Trybunałem Miłosierdzia, tyle razy słyszę: Twoje grzechy są odpuszczone, idź w pokoju. I znów chodzę. I mogę chodzić. I bywa, że chodzę znów swoimi drogami, a jednak On się nie gorszy, to On się nie gorszy moimi grzechami. On się nie gorszy, On jest błogosławiony, On ma szczęście, On jest szczęśliwy wtedy, kiedy mi przebacza. Siostry i bracia, na chwilę odejdę od tego głównego nurtu naszego dzisiejszego spotkania, bo zastanawia mnie taka rzecz. Czy czuliście już ogrom szczęścia w momencie, kiedy komuś daliście przebaczenie? Czy zobaczyliście że to może być powodem szczęścia dla was, nie tylko dla tego, kto to przebaczenie otrzymał, kto je przyjął, kto nie poprosił, ale dla was samych. Czy znacie ten smak? Czy kojarzycie to odczucie? Czy kojarzycie ten stan, który towarzyszy wam, gdy decyzją woli dajecie komuś przebaczenie? To można sobie teraz wyobrazić, jak bardzo musi cieszyć serce Ojca naszego niebieskiego ten moment, kiedy daje nam przebaczenie, kiedy przywraca nas do stanu łaski, kiedy stawia nas mocno na nowo na drodze naszego życia. Trędowaci zostają oczyszczeni. Nie ma już trądu grzechu. Jest oczyszczenie. Nie ma rozpadającego się życia. Jest złożenie wszystkiego. Jest stworzenie na nowo. Nowe serce i nowy duch. Serce z ciała, a nie z kamienia. Głusi słyszą. No wreszcie możemy posłuchać normalnie Ewangelii i możemy ją rozumieć. Możemy otwierać Biblię i wiedzieć, co mówi do nas Pan. To nam przynosi Chrystus. Możemy poznać plan Boży. Święty Paweł napisze, my znamy zamysł Chrystusowy, ale będą ci, którzy się zgorszą, którzy nie uwierzą, którzy nie usłyszą, którzy nie będą słuchać. I dalej, umarli zmartwychwstają, bo Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych i wszyscy żyją dla Niego. Ubogim głosi się Ewangelię, głosi się najlepszą nowinę tym, którzy nie mają nic, którzy nie mają nic prócz Boga. Oni otrzymują Ewangelię za darmo. Otrzymują wiadomość o tym, że Bóg kocha, że nie musisz Boga przekupić, że nie da się Boga przekupić, że to w ogóle nie o to chodzi, żeby teraz składać ofiary całopalenia i w ten sposób zaskarbić sobie miłosierdzie, przebaczenie, błogosławieństwo i łaskę, że Bóg daje najlepszą wiadomość o zbawieniu ubogim, tym, którzy nic nie mają, ale których stać na zaufanie wobec Niego, którzy do Niego przyjdą i powiedzą, nie mam nic, zupełnie, mam tylko swój grzech. I to chcę Ci też oddać, bo nie chcę mieć nic, co nie pochodzi od Ciebie. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Dlatego nie chcę mieć nic w swoim życiu, co nie pochodzi od Boga. To jest Adwent, to jest tęsknota, to jest proroctwo, które głosi Chrystus. I szczęśliwy jest ten, kto się nie zgorszy tym słowem, kto się nie zgorszy takim Bogiem. A Jan się zastanawia. Ciekawe, co było, kiedy uczniowie Jana wrócili do niego i opowiedzieli mu to wszystko. Czy już wtedy dał się przekonać? Święty Grzegorz Wielki, komentując ten tekst, mówi o tym, że Jan zastanawiał się, mając świadomość zbliżającej się śmierci, czy te wszystkie znaki, które czyni Jezus, czy one są zapowiedzią tego, że Chrystus po Niego przyjdzie po śmierci. Zastanawiał się, czy ta miłość, ta dobroć, to błogosławieństwo, które idzie za Jezusem z Nazaretu, przekroczy też granicę śmierci. To było powodem jego zwątpienia według świętego Grzegorza Wielkiego. Czy Chrystus pokona śmierć? My dziś możemy sobie na to pytanie odpowiedzieć bardzo konkretnie i jasno. On jest tym, który pokona śmierć. On jest tym, w którym spełniają się wszystkie zapowiedzi proroków. On jest tym, którym nie trzeba się gorszyć, bo daje życie, bo karmi Eucharystią, czyli karmi sobą samym, bo wchodzi do otchłani i wyciąga z niej każdego człowieka. Skoro Jan ma wątpliwości, to Bogu dzięki, moje wątpliwości też mogą być rozwiązane i rozwiane przez łaskę, przez światło, które daje Słowo Chrystusa. I może dlatego dzisiaj prorok Izajasz mówi do nas: odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg, oto pomsta, On przychodzi, i rozdaje łaskę. On przychodzi, by was zbawić. On sam przychodzi, by was zbawić. Nie wysyła posłańców. Już nie ma proroków. Nie musi być. Syn staje między nami i jest tym, który przynosi zbawienie. I wtedy się dopiero zaczyna. Zaczyna się czas łaski, zaczyna się czas nieba. Zaczyna się czas zbawienia. Dlatego nie uskarżajmy się na to, co jest naszym kłopotem, naszą trudnością, zachęci nas święty Jakub, tylko miejmy przykład cierpliwości i wytrwałości, którzy zostawili nam prorocy. Oni się nie doczekali, ale mieli cierpliwość i wytrwałość. Oni wierzyli Słowu. My dzisiaj wiemy, że Słowo stało się ciałem. Jeszcze 2 tygodnie Adwentu. Dziś połowa, niedziela radości. Właśnie po to, żeby się ucieszyć bliskością Pana. Żeby zobaczyć, że nasz Bóg jest wierny. Że On ma cierpliwość dla każdego z nas. Dlatego poczekajmy. Nie wymuszajmy na Chrystusie działania według naszej woli, ale poczekajmy, co jeszcze dla nas przygotował. Niech ta ciekawość, niech ta bliskość Chrystusa każdego z nas dziś właśnie umocni i ucieszy. Radujcie się w Panu, bo On jest blisko.
Bogu niech będą dzięki.